No i wracamy po kolejnej przerwie muzycznej. Zaczniemy teraz od bardziej już klimatów polskich, bo była Japonia, ale tradycje jednak człowiek z Krakowa. Coś nawet daje udzielać w samorządzie, tak? Nadal czy...
Nie. W samorządzie się nigdy nie udzielałem, krakowskim jako tako. Co prawda dwa razy startowałem do Rady Miasta Krakowa z listy obecnie panującego prezydenta miasta Krakowa, ale było to na zasadzie bardziej startu, ponieważ zostałem poproszony na to, żeby startować z tej listy, więc tak też się stało. Dwa razy startowałem w wyborach samorządowych. Co prawda nie zdobyłem zbyt dużo głosów, dlatego że żadnej kampanii nie robiłem, no ale na listach wyborczych byłem.
A skoro pan właśnie się angażował, bo pan się angażował w życie miasta Krakowa, to czy warto w ogóle to robić?
No na pewno, przy czym od razu powiem, że ja się dalej angażuję w pracę samorządu miasta Krakowa, dlatego że pełnię również rolę ławnika sądowego, którego wybierają właśnie radni miasta Krakowa. Jestem ławnikiem Sądu Okręgowego w Krakowie, a przy tym również jestem w Radzie Ławniczej Sądu Okręgowego w Krakowie, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego tej rady. I jakby to powiedzieć, czuwam nad wszystkimi ławnikami Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy orzekają w różnych sprawach, nie tylko karnych, ale i również cywilnych i sądu pracy.
A jaka była ostatnia inicjatywa?
Inicjatywa w sensie?
W sensie, że co pan zrobił dla miasta?
A, no nie, my tak raczej inaczej. Rada Ławnicza, która działa przy Sądzie Krakowskim, no średnio może wywiązywać się z jakichś inicjatyw, czy robić jakieś inicjatywy, dlatego że to jest ciało tak jakby pomocnicze przy Sądzie Okręgowym. My bardziej służymy ludziom i społeczeństwu na zasadzie pomagamy sędziom w orzekaniu o różnych rzeczach, między innymi w sprawach karnych czy cywilnych, ale ja jako człowiek wielu zajęć i jakby to powiedzieć powinności staram się jak najbardziej pomagać również radnym miasta Krakowa na zasadzie Mamy zaprzyjaźnionych radnych i podpowiadam również w różnych sprawach. Mniej więcej to tak działa od 2000 roku, a przede wszystkim są to tematy związane z transportem publicznym i właśnie komunikacją miejską.
A gdzie pan pracował?
Raczej zawodowo pracuję cały czas w jednym miejscu. Może zdradzę, jest to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zajmuję się tam bezpieczeństwem sieci w Akademickim Centrum Komputerowym. Robimy również tam serwisy internetowe. Dbamy o to, aby serwis informacyjny miasta Krakowa, czyli www.kraków.pl, funkcjonował prawidłowo, tak samo jak i Biuletyn Informacji Publicznej miasta Krakowa, nad którym również czuwamy. Są też inne pomniejsze serwisy wydziałów Urzędu Miasta, czyli Wydziału Turystyki, Wydziału Kultury i tak dalej. Nasza firma, bo można to tak określić, czuwa nad tym, żeby te serwisy internetowe i usługi sieciowe dla urzędów, uczelni, różnych urzędów państwowych, szkół i innych instytucji działały bez zarzutu. I myślę, że tutaj akurat w tej kwestii nie mamy sobie nic do zarzucenia, w szczególności, że no nie zdarzają się skargi na to, żeby coś nie działało tak jak trzeba, a wszystkie jakby to być usterki, które występują w czasie funkcjonowania sieci, na przykład ktoś przekopie kabel albo światłowodowy, albo uszkodzi go w jakiś sposób, staramy się usuwać w szybkim i krótkim terminie, tak żeby wszyscy byli zadowoleni.
A jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to w jakich radiach, prasach,
telewizjach? To jest długa historia.
Moja, a takie najpopularniejsze.
No, moja przygoda zaczęła się w zasadzie w radiu RMF FM. Jeszcze w latach 90., z końcem lat 90., kiedy powstawało radio. Potem przeniosłem się do Radia Kraków, gdzie pracowałem prawie rok. Miałem również staż w Telewizji Polskiej w Krakowie na Krzemionkach, a potem już była gazeta zwykła, taka drukowana. Nazywała się to Polska Gazeta Transportowa, która ukazywała się jako dwutygodnik na początku, jak ja zaczynałem pracę, a potem jako miesięcznik. Opisywała go głównie ona logistykę, spedycję, transport, infrastrukturę transportową. No, byłem takim jakby ekspertem, dziennikarzem, ekspertem, który zajmował się jedną działką w tej gazecie i byłem za to bardzo ceniony. Dzięki temu na przykład byłem zapraszany na różnego rodzaju kongresy związane właśnie z transportem, logistyką i prowadziłem tam różne seminaria. Co pewnie i podobało się moim pracodawcom, dlatego że zawsze z tych organizowanych wydarzeń były pisane jakieś artykuły, teksty, zdjęcia i tak dalej, za co też byłem wynagradzany.
A pan wspominał, że uczy pan przedmiotów.
Tak, znaczy w tym roku akurat już nie uczę, ale uczyłem takiego przedmiotu, który się nazywał kształtowanie opinii publicznej i logistyka w mediach.
To na czym ten przedmiot polega, tak w skrócie?
Znaczy mogę tu podać prosty przykład. Ja już go tutaj dzisiaj na obozie dziennikarskim podawałem. Kształtowanie opinii publicznej to jest taka sprytna rzecz, a mianowicie kształtujemy sobie wiadomości w taki sposób, aby ukierunkować myślenie odbiorców w dany sposób. Czyli na przykład mamy dwie telewizje, nie będę tutaj wymieniał nazwy ani jednej, ani drugiej, i niedawno mieliśmy takie coś jak protest służb mundurowych w Warszawie.
Było.
Więc na ten proces przyjechało około 5000 funkcjonariuszy różnych służb mundurowych i protestowali w Warszawie. No i jedna z tych telewizji opisywała to w taki sposób, że do Warszawy przyjechało 5000 funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy protestują przeciwko braku podwyżek w ich zawodzie. Po czym po przełączeniu kanału na drugiej telewizji pokazujemy ten sam materiał, dokładnie nawet z tego samego miejsca. Pokazujemy tych samych funkcjonariuszy, którzy protestują, a informacja jest zupełnie inna, na zasadzie takiej, że lektor mówi, że oto 5000 funkcjonariuszy przyjechało na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim do Warszawy. I powiem szczerze, że i ani jedna, ani druga telewizja nie skłamała, dlatego że powiedziała prawdę. Tutaj problem polega na tym, że kształtowanie informacji, która pokazuje, jak wygląda ten protest, dociera w różny sposób przekazu do odbiorców i odbiorcy mogą sobie wyrobić zdanie na ten temat. Dlatego to się nazywa kształtowanie opinii publicznej.
I jeszcze ostatnie pytanie na tą chwilę. Co pan w ogóle tutaj u nas robi?
No tutaj przyjechałem zaproszony przez Stowarzyszenie Potęgę Prasy, która robi ten obóz jako gość specjalny. Jak już się przekonaliście, powiedziałem już na temat tego, jak funkcjonują stowarzyszenia, co one robią, co mogą wam zaoferować i innym dziennikarzom, jakie robią wydarzenia i czego można spodziewać się w przyszłości. No, stowarzyszenia, jak wiadomo, są różne w Polsce, dziennikarskie. Ja jestem przedstawicielem, jakby to powiedzieć, jednego z największych stowarzyszeń dziennikarzy w Polsce, które działa najdłużej, bo w zasadzie od zaraz po II wojnie światowej zostało ono powołane. I działa ono do dzisiaj, bez przerwy w zasadzie. Co prawda ma zmienioną nazwę, bo na początku się troszkę inaczej nazywało, ale Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej działa nieprzerwanie w zasadzie od zakończenia II wojny światowej.
Dobrze, dziękuję.